Manufaktura reportażu.
Dobry wieczór, Anna Rębas. Co roku na początku października ludzie na całym świecie sadzą żonkile przed szkołami, szpitalami, urzędami, w parkach i na skwerach. Wiosną, kiedy kwitną, ośrodki hospicyjne organizują wielką zbiórkę na rzecz ich podopiecznych. Ubrani na żółto wolontariusze wręczają je darczyńcom w zamian za datek do puszki. Polska historia Pól Nadziei zaczęła się prawie 20 lat temu w Krakowie dzięki hospicjum świętego Łazarza. W 2003 roku akcja nabrała charakteru ogólnopolskiego i organizowana jest w kilkudziesięciu miastach. A ja, korzystając z zaproszenia, odwiedziłam w tym czasie gdańskie hospicjum imienia Eugeniusza Dudkiewicza. Wchodząc na oddział, zastanawiałam się, który to już raz wspinam się po tych drewnianych schodach na pierwsze piętro. W gdańskim hospicjum imienia Dudkiewicza właśnie trwał obiad. Elżbieta Skowrońska, pielęgniarka oddziałowa, z którą umówiłam się w hospicjum, zgadza się na rozmowę w przerwie między zajęciami. Mam całe pół godziny. Pani Ela pięknie opowiada o ludzkich potrzebach pacjentów, o bliskości, o potrzebie rozmowy. Obiecuję też rozmowę ze swoimi podopiecznymi, oczywiście jeśli tylko wyrażą na to ochotę. Na razie zaglądam nieśmiało do dyżurki pielęgniarek.
To jest największa sala i też była przed chwileczką, znaczy przed paroma dniami remontowana i dopiero dzisiaj mamy dwóch pierwszych pacjentów, którzy dopiero do nas przyszli, pozostali przyjdą jeszcze jutro. Najczęściej też na początku przede wszystkim to były obawy. Czasami widzę w oczach niektórych pacjentów lęk. Ale jak są z nami kilka dni albo dłużej, to jak gdyby zaczynają się czuć u siebie i bywa, że czasami musimy takich pacjentów skierować na kilka dni do szpitala, bo jest potrzeba na przykład naświetleń paliatywnych czy podania krwi, czego nie robimy u nas. Tak, wracają po kilku dniach ze szpitala, to widzę w nich radość, że wracają do siebie. Widzą różnicę, jaka jest w szpitalu, gdzie jest po prostu mnóstwo różnych takich diagnostycznych, że tak powiem, badań i tak dalej, i tak dalej. Tu mają spokój, tu mają opiekę, tu mają, że tak powiem, nas na wyciągnięcie ręki. I staram się też, żeby pacjenci, którzy wracają ze szpitala, wracali na swoje łóżko, do swojego miejsca, tak żeby mieli świadomość, że wracają do siebie, że wracają do swojego takiego ulubionego kącika.
To wszystko odbywa się na piętrze.
Tak.
Tutaj. Tak. I tu jest tych pokoi.
Pokoje mamy najczęściej dwój, trzyosobowe. Mamy tylko dwa pokoje jednoosobowe.
A ile jest tych pokoi?
Zaraz, muszę. 15 pokoi. 15 pokoi mamy, z czego jeden został też wyłączony po to, żeby kosztem nawet, że tak powiem, większej ilości pacjentów, jest to pokój dla rodzin i pacjentów, bo w sytuacji, kiedy mamy kilka osób na sali i przyjeżdża rodzina, chcą o czymś porozmawiać szczególnym,
intymnym,
chcą więcej intymności dla siebie, wówczas mają taką możliwość, żeby w tym pokoju załatwiać swoje rodzinne sprawy, czy po prostu ze sobą pobyć w taki inny sposób.
I to jest ten pokój?
Nie, to pokażę pani.
Tak? Bo tam możemy
jest
zajrzeć?
Obok, oczywiście. To też jest pokój, z którego korzysta czasami ksiądz kapelan, chcąc odbyć jakąś rozmowę o problemach duchowych pacjenta. Czasami z tego pokoju korzysta również psycholog, który też potrzebuje takiej szczególnej atmosfery, żeby dotrzeć do źródła problemów naszych pacjentów. To jest taki niewielki pokój, w którym, że tak powiem, jest szansa nawet przy wjechania łóżkiem w sytuacji, kiedy pacjent nie może przyjść samodzielnie albo przyjechać wózkiem. I u nas jest tak, że jak ktoś nie może, to inny podchodzi i przejmuje jak gdyby pałeczkę. Poza tym zespołowy sposób pracy, taki właśnie interdyscyplinarny, powoduje, że my się tak szybko nie wypalamy, bo też mamy wzgląd na siebie. Pracujemy w myśl zasady jeden drugiego brzemiona noście. I jeśli robi się coś razem i, że tak powiem, ma się wspólną ideę, tak, to wtedy ta praca, mimo że jest bardzo ciężka, to jest łatwiejsza do udźwignięcia. mamy pana Piotra, pana Feliksa, pana Ryszarda. A czemu tak ciemno? Pozamykaliście te okna. Pani Tornia też czeka na obiadek, tak?
Co to za choroba jest, która panią dopadła?
Rak żołądka.
Rak żołądka. Ale... A jak długo pani już choruje?
No już teraz będzie 2 lata. No w marcu to wyszło, 2016. Bóle miałam tutaj, tu i z tyłu.
To znaczy w klatce piersiowej?
Tak.
Nie w żołądku?
Nie.
To się w bóle w klatce, rozumiem.
Tak, tak.
Zaczęło i to panią zaniepokoiło.
Miałam robione TK i żołądek nie wychodzi na TK, bo to są kwasy.
Czasami te objawy są zupełnie nietypowe i czasami są mylnie odbierane przez pacjentów i dlatego to rozpoznanie jest o wiele później niż powinno być, żeby został radykalnie wyleczony. Ale powiem też, jak obserwuję tych naszych pacjentów od lat, że jak mam takie porównanie sprzed 30 lat, że teraz mamy większe możliwości zarówno leczenia chorób nowotworowych i czasami przy dobrej opiece lekarskiej, to jest choroba przewlekła, która dzięki dobremu, że tak powiem, postępowaniu medycznemu, ta choroba może przejść w fazę, że tak powiem, i remisji. Czasami są nawroty, oczywiście, no to nadal są te objawy leczone i pacjenci żyją o wiele dłużej i w o wiele lepszej formie niż kiedyś. Bo, że tak powiem, jednak postęp w medycynie też jest dynamiczny i są większe możliwości zarówno leczenia objawowego, jak i leczenia objawów. Weźmy nawet pod uwagę leki przeciwbólowe. Kiedyś przed 30 paru lat mieliśmy tylko morfinę i niewiele więcej. Tak? Teraz ten zakres leków jest o wiele bardziej bogaty. Mamy z czego wybierać różne postacie leków, które nie tylko się podaje doustnie czy w formie iniekcji, ale też są leki, że tak powiem, długo działające, są leki przez skórne, są leki prześluzówkowe, dzięki którym o wiele łatwiej tym pacjentom pomóc. Więc nawet ja w początku swojej pracy zawodowej pracowałam z dziećmi chorymi na nowotwory i 30 parę lat temu to niemal 100% dzieci umierało. Owszem, miał remisję, tak? Czasami to trwało kilka lat. Niemniej tak umieralność dzieci była niemal 100%. Teraz, jak popatrzymy na dane statystyczne, to 80% dzieci jest wyleczonych trwale. Więc zobaczy pani, jakie to różnice. Owszem, każdego dziecka szkoda, każdego chorego szkoda, który odchodzi. Dzisiaj pani Terenia miała bardzo trudny poranek, ponieważ odeszła jej sąsiadka. Wspólnie uczestniczyliśmy w odchodzeniu pani Zosi, która odeszła rano. Wspólnie razem się modliliśmy, pani Terenia też włączyła się w modlitwę w intencji tej swojej koleżanki, która odchodziła. To jest też nasza rzeczywistość.
Ile lat już w hospicjum?
O matko, 31 w ogóle w hospicjum, z czego 6 lat wolontariatu, a potem byłam pierwszą osobą, którą ksiądz Dutkiewicz zatrudnił na stałe. I ode mnie zaczął się taki stały zespół, który pracuje tutaj od lat, ponieważ ksiądz Dutkiewicz zauważyliśmy w ogóle, że pacjentów przybywa i samymi wolontariuszami nie da rady, że tak powiem, ogarnąć potrzeb tych osób, które oczekiwały na naszą pomoc. I wówczas ksiądz Dutkiewicz stwierdził, że potrzebny jest stały zespół, który będzie dyspozycyjny dla tych pacjentów, którzy mają bardzo trudne problemy okresu życia. Jeśli chodzi o oczekujących na pomoc na oddziale, to jest zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Trudno to określić, bo każdy dzień to się coś zmienia, prawda? Wygląda to w ten sposób, że jak zwalnia się miejsce, koordynacja medyczna, która zajmuje się organizacją przyjęć, natychmiast zawiadamia osobę kolejną osobę z kolejki, że jest możliwość przyjęcia na oddział. To się dzieje tak ad hoc, jest wolne miejsce, to natychmiast przychodzi następna osoba.
No chodźcie. Szaleństwo, tak?
No jak pani słyszy hałas i garnki, że tak powiem, szczękają,
obiad.
W związku z czym właśnie przyjechał obiad i pacjenci będą mieli po prostu rozdawane posiłki i my po prostu musimy pomóc im ten posiłek spożyć, bo jak jest 30 osób na oddziale, to samodzielnie jest w stanie zjeść posiłek może 5-6 osób. Pozostałe osoby wymagają jak gdyby takiej pomocy, wsparcia i zwykle potrzebne jest kilkanaście osób, żeby ten posiłek był spożyty, ciepły i smaczny. Tak? Te posiłki są nam znane, ponieważ my jako pracownicy również jemy te posiłki, bo za nieznaczną opłatę możemy sobie tutaj kupić obiad i jemy to samo, w związku z czym wiemy, jaki obiad pacjenci, że tak powiem, spożywają, bo znamy ten posiłek z własnych doświadczeń. Wolontariusze mają swój grafik i staramy się, żeby było ich nie za dużo i nie za mało. I tym zajmuje się koordynator wolontariatu, bo wiemy z doświadczeń, jak jest za dużo osób, to tworzy się harmider, chaos, a i zwykle mamy taki grafik, gdzie koordynator wolontariatu jak gdyby reguluje ilością wolontariuszy przebywających na oddziale. Rano jest ich zwykle więcej. To są osoby, które są po kursie, znaczy wszyscy są po kursie wolontariatu, a też są w różnym wieku. I rano są zwykle takie osoby, które potrafią nam pomóc w pielęgnacji pacjentów, a po południu są bardziej takie osoby do towarzyszenia,
do rozmowy,
do poczytania, do wyjścia na spacer, czy pójścia do kaplicy z pacjentem.
I ten wolontariat 50+ pewnie już wtedy wkracza.
Muszę pani powiedzieć, że wolontariat 50+ potrafi pomóc nawet w takich bardziej trudnych momentach jak pielęgnacja i tak dalej. I zresztą musi pani zobaczyć na nas, na personel pielęgniarski i opiekuńczy. I 50 lat to jest...
Młodzież, tak,
bo o młodych to jest naprawdę teraz bardzo trudno, szczególnie jeśli chodzi o pielęgniarki. Co, jeśli chodzi o pola nadziei, to ja muszę sięgnąć do przeszłości.
No, bardzo się cieszę.
Otóż, na początku...
Lat w ogóle?
No w ogóle, pola nadziei są już kilkanaście lat. Kilkanaście czy nawet więcej. Trudno mi ogarnąć, że tak powiem, już dokładnie ile to jest lat, ale miałam taką, że tak powiem, taki przywilej, że udało mi się być na pierwszych w ogóle polach nadziei w Polsce, w Krakowie. Kiedy to przyjechali pracownicy z Edynburga, z hospicjum Marie Curie Center Care i po raz pierwszy spotkałam się właśnie w Krakowie z czymś takim jak Pola Nadziei.
Z tą ideą.
Z tą ideą. Wie pani dlaczego? Ja byłam zaszokowana, jak pojechałam wtedy do Krakowa na tą konferencję, bo tam po raz pierwszy ci pracownicy, którzy przyjechali z Edynburga, uświadomili mi, że hospicja nie są w stanie podobać sobie same, jeśli chodzi o kwestię finansową. Nawet wydawało mi się taki bogatszy kraj niż nas, bo to były lata 90., kiedy były pierwsze pola nadziei w Polsce. I uświadomiono mi tam, że to nie jest wstyd prosić o pomoc. Bo my byliśmy tacy ideowo nastawieni, że my robimy
damy radę,
że my to musimy zrobić cicho, skromnie, bo dobro to nie lubi rozgłosu. No taki mieliśmy po prostu taką postawę, że po cichu robimy to, co jest ważne, to, co jest dobre i że
tak się nie da.
I wtedy mi uświadomiono, że tak się nie pociągnie. I wówczas powiedziałam, dowiedziałam się właśnie tam, że żeby rzeczywiście zapewnić pacjentowi u kresu życia taką całościową pomoc, tak? Nie tylko taką medyczną, ale duchową, socjalną, no to holistyczną, że tak powiem, to potrzebna jest pomoc konkretna, finansowa. I że to żaden wstyd prosić o pomoc. I wtedy po raz pierwszy otworzyłam na to oczy, że jednak warto prosić o pomoc. Ale też tam dowiedziałam się czegoś takiego, co było też jak gdyby odpowiedzią na moje, że tak powiem, przekonanie, że najlepszy marketing, jaki może być, to jest dobra opieka nad pacjentem. Bo jeśli ta opieka jest dobra, to ludzie to dostrzegą.
I chcą pomóc.
I chcą pomóc. I my to widzimy przez lata. Pani Aniu, pani była z nami od początku, jak tworzyło się to hospicjum, kiedy ksiądz Krakowiak rozpaczliwie szukał pomocy, kiedy ja starałam mu się pomóc i razem z nim żebrałam, autentycznie żebrałam, jeżdżąc po różnych instytucjach, prosząc o wszystko do tego domu. Było to bardzo trudne, ale to było odzew na, że tak powiem, nasze potrzeby, na nasze prośby. To było po kłosie kilkudziesięcioletniej pracy naszej w hospicjum domowym w Gdańsku. Bo ludzie, jak osoby od marketingu słyszały ode mnie, że proszę o pomoc dla hospicjum księdza Dutkiewicza, to był odzew. Bo ktoś kiedyś w rodzinie, wśród przyjaciół, wśród sąsiadów był objęty naszą opieką i była reakcja.
Czyli ludzie wiedzieli po prostu, na co dają.
Oczywiście. I druga sprawa, jeśli chodzi o Pola Nadziei, to oczywiście też to właśnie to, co pani powiedziała, to taka radość, święto hospicjów, tak? I to jest, że tak powiem, też szansa na to, żeby się spotkać razem, wyjść na zewnątrz razem, opowiedzieć o tym, co robimy. Co więcej, jest to też, wydaje mi się, szansa na edukację społeczeństwa, tak? Że to, żeby powiedzieć ludziom, jakie mamy potrzeby i że rzeczywiście nasi pacjenci oczekują pomocy również nie tylko od samych profesjonalistów, ale też od całego społeczeństwa. Jeszcze wśród niektórych osób jest taki negatywny odbiór samej tej nazwy hospicjum. Ale powiem pani szczerze, że w miarę upływu lat widzimy, że to hasło naszej Fundacji Hospicjum to też życie, coraz bardziej zakorzeniło się w świadomości społeczeństwa. Bo rzeczywiście tu jest życie. Niełatwe, ale jest. I jest chuchane i dmuchane, żeby do końca było w miarę jak najlepsze dla tego pacjenta. A na to też są potrzebne środki. Takie dni są rzeczywiście, kiedy jest naprawdę ciężko, kiedy człowiek ma za sobą kilka takich odejść, które po prostu rozrywają serce i jest coraz trudniej, że tak powiem, przyjąć kolejną dawkę niełatwych emocji, które są nie tylko związane z samym odejściem pacjenta, którego się przecież też polubiło, który widzi się rodzinę tego pacjenta, czasami dzieci. Człowiek dźwiga, że tak powiem, emocje związane nie tylko z odejściem chorego, ale też emocje tej rodziny, która też czasami nie może się pogodzić z tym odejściem. I to czasami rodzi naprawdę olbrzymie wyczerpanie takie emocjonalne. Ale i powiem pani szczerze, że były takie momenty, kiedy miałam ochotę zmienić tą pracę na inną, żeby coś zmienić w swoim życiu. Ale po takim odpoczynku albo najczęściej był to jakiś urlop dłuższy, czy jakieś rekolekcje, które dawały taki głębszy oddech i możliwość pozbierania swoich emocji, wracałam i jestem, bo mam wrażenie, że gdybym odeszła, to bym odeszła tak, jakbym zostawiła rodzinę, bo jednak 31 lat pracy, tworzenia tego, mam taką satysfakcję, że tworzyłam coś od początku.
Ile pani miała lat, jak pani zaczynała?
86 rok, ja wtedy miałam 24 lata. 24 lata. To są już... No i tak naprawdę, widzi pani, kiedyś to był taki ruch wolontaryjny. Uczyliśmy się tak naprawdę od pacjentów, bo nie było książek, nie było, że tak powiem, w jaki sposób pielęgnować takich pacjentów, w jaki sposób ogarniać ich rzeczywistość, w jaki sposób leczyć ból i inne objawy terminalnej fazy choroby nowotworowej. Tak? Uczyliśmy się tego od podstaw, od samych pacjentów, od ich rodzin, od siebie samych, bo też wymienialiśmy swoje doświadczenia i uczyliśmy się, w jaki sposób tym pacjentom pomóc. Teraz takiego wolontaryjnego zrywu ludzi dobrej woli jest medycyna paliatywna. Już teraz na uczelni studenci pielęgniarstwa, studenci medycyny, psycholodzy uczą się, w jaki sposób takim pacjentom pomóc. A my błądziliśmy po omacku, tak? Ale dzięki nam, dzięki tym, że tak powiem, zapaleńcom, którzy od początku za księdzem Dutkiewiczem podjęli ten taki wolontaryjny zryw, to dzięki temu mamy większe możliwości, że tak powiem, ulżenia tym chorym, którzy odchodzą. Zapraszam panią nawet do naszego takiego pokoju, w którym staramy się zadbać o taką stronę higieniczną pacjentów. My tu mamy wszystko, zobaczy pani, to są wszystkie środki kosmetyczne, to są ręczniki. Mamy mnóstwo pościeli i nie boimy się, że nagle coś się zadzieje, że zabraknie nam pościeli, zabraknie nam ręczników. My to mamy dzięki ludziom dobrej woli. Proszę zobaczyć. Nasi pacjenci se mogą wybierać na przykład rodzaj koszuli. Jedna pani chce flanelową, bo lubi ciepło, inna chce, że tak powiem, bawełnianą, inna jeszcze inny, a czasami kolor mi się nie podoba, więc staramy się, że tak powiem, dogodzić naszym pacjentom pod każdym względem. I to wszystko służy naszym chorym. Chorzy potrzebują wszystkiego, począwszy od takich prozaicznych rzeczy jak pampers, jak środki czystości, jak właśnie bielizna, jak pościel i tak dalej, bo to wszystko służy temu, żeby pacjent czuł się dobrze w tych ostatnich tygodniach, miesiącach życia.
W hospicjum imienia Eugeniusza Dutkiewicza jest kaplica i w każdej chwili można tam uklęknąć i pomodlić się, choćby przez chwilę. Kiedy tak siedzę w tej kaplicy po rozmowie z Elżbietą Skowrońską, czytam wspomnienia księdza Eugeniusza Dutkiewicza i księdza Piotra Krakowiaka o tym miejscu. Przychodziłam tu do nich wiele lat temu, kiedy nic jeszcze nie wiedziałam o idei hospicyjnej, o śmierci, o cierpieniu. Ich słowa przypomniałam sobie dokładnie właśnie dziś, tak jak i sposób, w jaki rozmawiali z chorymi. Pielęgniarka oddziałowa Elżbieta Skowrońska też dokładnie to pamięta i, tak jak mówi, chyba to najlepszy sposób na zrozumienie tego miejsca.
Ksiądz Dutkiewicz jest ojcem naszych hospicjów polskich. Jako pamiętam z tych pierwszych lat mojej pracy wolontaryjnej w hospicjum, gdzie on tak niestrudzenie nas edukował. Starał się dotrzeć do szerszych gremiów społeczeństwa, żeby przybliżyć tą ideę. Szukał ludzi, którzy są w stanie wesprzeć tą ideę. Jeździł po różnych miastach w Polsce i też edukował ludzi, formował, pomagał zakładać hospicja. Ja, będąc konsultantem wojewódzkim, niejednokrotnie biorę udział w spotkaniach takich ogólnopolskich z pielęgniarkami z całego kraju i jeszcze wśród nich jest pamięć o księdzu Dutkiewiczu i to, co on zaszczepił w ich serca, żyje do dziś. Czasami nie możemy się pogodzić z tą dzisiejszą rzeczywistością, która jest bardzo taka sformalizowana, czasami sproceduralizowana, żeby w tej rzeczywistości dzisiejszej nie zatracić idei tego, co jest najważniejsze, bo czasy się zmieniają, ale potrzeby chorego się nie zmieniły. My to obserwujemy z perspektywy lat.
Choroba i śmierć ma ciągle taką samą twarz.
Dokładnie. I mimo upływu czasu te potrzeby są takie same. I warto jednak pamiętać o tych początkach, o tej idei, o tym, co jest najbardziej istotne w tej opiece paliatywnej. W naszej rzeczywistości mamy takie szczęście, że jest jeszcze kilku lekarzy, pielęgniarek, które formował ksiądz Dutkiewicz i które razem ze mną tworzyły zaczyn tego zespołu, który pracuje na naszym oddziale. I te osoby nadal jak gdyby emanują i przekazują to, co uzyskały od księdza Dutkiewicza. I jeszcze go pamiętają ludzie i bardzo ciepło go wspominają.
Wysłuchali państwo mojego reportażu zatytułowanego Jeden dzień w hospicjum. Dobranoc, mówi Anna Rembas.
Manufaktura reportażu.